Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Witam Michale.
Dzień dobry.
Tematem, który dzisiaj bierzemy do rozmowy, to protesty w Tajlandii. Manifestacje tam trwają już od lipca. Protestuje głównie młodzież, która domaga się nie tylko ustąpienia obecnego rządu, ale też wolnych wyborów, a także ograniczenia władzy panującego króla. Jakbyś mógł powiedzieć, po pierwsze, co było punktem zapalnym, który spowodował, że ludzie wyszli na ulicę, a po drugie, jakie to może mieć znaczenie dla regionu?
No, zacząłbym od pewnej refleksji, że w pewnym sensie Tajlandia znowu wraca do demonstracji, dlatego że przed 2014 rokiem to demonstracje były no, czymś absolutnie naturalnym w Tajlandii, to szczególnie lata 2008-2014, no to były lata, w których były nieustanne demonstracje w Tajlandii, takie dość spektakularne z zajmowaniem lotniska, odcinaniem połowy Bangkoku i tam atakowaniem przywódców w trakcie szczytu ASEANu, że musieli helikopterem uciekać, także to było ciekawie, no było ciekawie, może niekoniecznie dla miejscowych, którzy tam musieli cały czas, jakby protesty stały się w ogóle częścią normalnego funkcjonowania Bangkoku. No i to wszystko się skończyło w 2014 roku, w którym armia dokonała ostatniego zamachu stanu. Tajlandia jest jednym z krajów, który ma największą liczbę zamachów stanu w ogóle w świecie. Ma najwięcej w Azji i konkurować może tylko z Ameryką Południową, jeśli chodzi o liczbę zamachów stanu. To jest z takich statystyk, to jest inna ciekawostka, ale zresztą ciekawe, dlatego że jest tam metodologiczne spory, ile było tych zamachów stanu. Tam szacunki się tam, niektórzy wliczają nieudane, także to jest bardzo, jakby zamach stanu w Tajlandii, no to jest to część procesu politycznego codziennego. No i ale w tym właśnie 2014 roku doszło do zamachu stanu. No i władzę przejęła armia, czy właściwie trochę odzyskała tą władzę, dlatego że armia właściwie rządziła Tajlandią no, w zasadzie praktycznie bez przerwy od 1932 roku do 2001 roku, kiedy to wybory wygrał kandydat, który był no, trochę zdystansowany od armii, czyli Thaksin Shinawatra. No i on próbował tworzyć jakby obóz poza armią, no i został obalony w 2006 roku, a później powracał do władzy przez różnych swoich proxy, czyli a to przez szwagra, a to przez siostrę, bo on zawsze był na wygnaniu, no i ten jego ruch był nazywany czerwonymi koszulami, dlatego że, no, że byli to taki kolor sobie wybrali, kolor, który oznacza naród w ogóle w kolorystyce tajskiej, na fladze jest też także ten, natomiast przeciwnikiem były żółte koszule, czyli obóz royalistyczny czy monarchistyczny, to z kolei są zwolennicy właśnie oficjalnie monarchii, a realnie armii, dlatego że w tym 1932 roku doszło do zamachu stanu pierwszego w Tajlandii i króla zmuszono do tego, żeby przyjął konstytucję, ograniczono jego władzę do tego stopnia, że jak wcześniej, przed tym 1932 rokiem, no to król był wszystkim, był władcą, panem życia i śmierci, to była oficjalna tytulatura, no to tak po tym 1932 roku stał się de facto no może nie marionetką w rękach armii, no ale jednak zdecydowanie to generałowie są ważniejsi politycznie, chociaż się kryją za królem czy królami kolejnymi. No i czyli innymi słowy ten od tego 2006 do 2014 roku mieliśmy starcie dwóch sił, czyli starych elit, czy też jak złośliwie mówią Tajowie, starych pieniędzy, czyli pieniędzy establishmentu dworskiego powiązanego z armią, którym się udało, którzy mają, i nowych pieniędzy, czyli tych, którzy są tutaj elitami ich kontestującymi, czyli czerwonych koszul. No i te starcie ostatecznie w 2014 roku wygrała armia. Armia dokonała zamachu stanu, zlikwidowała jakieś tam wszelkie możliwości demokracji, no i żółte koszule wygrały. Tak? No, armia wygrała, no a potem armia doprowadziła do takiego stopniowego procesu quasi ucywilnienia, to znaczy zaczęła przygotowywać kolejną konstytucję, tak, bo już mówiłem tu o tych licznych zamachach stanu, no to konstytucji też jest bardzo dużo, bo 22, także to jest też dobry wynik na świecie, 22 konstytucje, wliczając tymczasowe. No i ostatnia konstytucja została napisana przez armię tak, że w zasadzie no, jakby na jej podstawie, no to jest taka, możemy powiedzieć, że od sąsiadów z Birmy to przejęli, a mianowicie zdyscyplinowana demokracja. To jest birmańskie oczywiście hasło, nie tajskie, natomiast ono zasadniczo polega na tym, że, no, że są wybory i te wybory wyłaniają, ale tylko jakąś część głosów, natomiast reszta jest desygnowana przez armię. No i tak właśnie się stało, to znaczy rok temu mieliśmy wybory, które co prawda wygrała opozycja, ale co z tego, skoro ten wynik, który uzyskała partia armii razem z tymi nominatami pozwolił na całkiem demokratyczne wybranie na premiera szefa hunty, czyli generała Prayutha Chan-o-cha. No więc w efekcie od zeszłego roku to już premier Chayut Pranocha, no i właśnie przeciwko niemu demonstrowano, ponieważ żądając, czy mając trzy postulaty, czyli nowe wybory, czy rozwiązać rząd, rozwiązać parlament i zmienić konstytucję. No i oczywiście te postulaty zostały odrzucone, nastąpiła radykalizacja protestów, no i w sierpniu było już 10 postulatów. Natomiast co jest tutaj istotne, to to, że w trakcie tych już 10 postulatów pojawił się postulat, który był do tej pory niebywały w Tajlandii, a mianowicie postulat mający, znaczy którego celem miał zreformować monarchię. No tutaj słowo komentarza, dlatego że monarchia tajska, no istniejąca właściwie od okresu Suchotaj, czyli od wieku XIII z przerwami, a przynajmniej tak by to malowała, tak to maluje historiografia tajska, natomiast no, nowocześnie stworzona w XVIII wieku, od XVIII wieku, od 1782 roku panuje dynastia Chakri, która do 1932 roku miała pełną władzę, a w tym 1932 roku właśnie generałowie im narzucili konstytucję. No i tam różnie było z tymi królami, niektórzy woleli wyjeżdżać do Szwajcarii niż się tutaj w polityce bawić, inni z kolei popełniali samobójstwo, strzelając sobie prawą ręką, chociaż byli leworęczni. No generalnie różne tam były losy tych królów. W każdym razie za poprzedniego króla, czyli Bhumibola Adulyadeja, który był no, dość wybitnym władcą, no, po pewnych początkowych tarciach stworzył się taka synergia między armią a królem, to znaczy król stał się taką postacią, no, taką królową brytyjską politycznie, nie za silną, ale za to właśnie też jak królowa brytyjska, no bardzo elegancką i dobrze się zachowującą, pełną klasy. No a w zamian generałowie go tam czcili publicznie, zrobili całą wielką, to jest w ogóle ciekawy wątek, ale cały projekt ideologiczny i deifikacji tego króla, to się w dużej mierze powiodło. No i król gwarantował ten status quo, przy okazji niesamowicie się bogacąc. No i wprowadzono w ramach tego właśnie deifikacji króla prawo o tym, o obrazie majestatu, który jest najostrzejsze na świecie, to znaczy za, za obrazę króla, z tym, że czym jest ta obraza króla, to jest niezdefiniowane. To znaczy jest to na tyle, na tyle. Czyli na przykład jakby powiedzieć, że jest najbogatszym monarchą na świecie, no to to już mogłoby zostać uznane za obrazę majestatu. Więc w tym momencie to jest paragraf 22, nie? Także to
Tak.
nie ma tutaj za bardzo jak ten. No więc w tym momencie w ten sposób jakby zabezpieczono interesy monarchii, no i to doprowadziło do takich właśnie naczyń połączonych między monarchią a armią, no taką jednostką czy ciałem, które rządzi de facto Tajlandią, jest Tajna Rada Królewska, której przewodniczący jest dużo ważniejszy od premierów wszelakich. No więc, no, no i w ten sposób, no i to funkcjonowało dobrze, póki żył stary król. Dlatego, że no, stary król właśnie był człowiekiem pełnym klasy, no, potrafił się zachować. No, naprawdę była to postać, która się doskonale nadawała na taką funkcję. On też nie był marionetką. No, czasami się potrafił postawić tym generałom, czasami nawet wymuszał ich dymisję, więc ten system działał. No aż tu w końcu, no, niestety, ale król zmarł. No, już był bardzo wiekowy, tam miał ponad 80 lat. W efekcie no, władzę przejął jego jedyny syn Wajira Longkorn, czyli Rama X obecnie, dlatego że no, zgodnie z jakby tytulaturą jest on kolejnym wcieleniem Boga Ramy, tak? Więc to taka sympatyczna tytulatura. W każdym razie, no i król Wajira Longkorn jest no, w dość nieortodoksyjny sposób się zachowuje. On
nowoczesny jest, tak?
Bo ma bardzo takie, bym powiedział, no bujne życie uczuciowe, liczne żony, liczne kochanki, liczne dzieci, ale również kocha psy na przykład. Jednego ze swoich psów, Fufu, uczynił marszałkiem Tajlandii. No niestety zmarł już ten pies, natomiast przez, no taki trochę tak jak ten Incinatus, tak, czyli koń Kaliguli, tak, że tutaj był Fufu, tak, był marszałkiem Tajlandii, no więc no, nie chcę mówić aż tak dużo, no bo jednak bym chciał jeszcze wjechać do tej Tajlandii, a jednak...
No właśnie, obraza majestatu, ja myślę, że nie wiem, jeżeli tam nas słuchają, to...
Znaczy ja myślę, że nas nie słuchają, na wypadek, gdyby nas jednak słuchali... Ale polecam, bo Fufu ma nawet stronę na Wikipedii, także to jest...
No i co na to armia? Ta no demokracja tak. Wojskowa, to się mieści w ramach demokracji wojskowej?
No właśnie, no i no, czy problem polega na tym, że armii to, znaczy generałowie woleli starego króla, wiadomo, natomiast, no i tam były pewne tarcia między nimi a nowym królem, między innymi o kwestie finansowe. To tam okazuje się, że jak król ma taki dość właśnie, no jakby to powiedzieć, nieortodoksyjny stosunek właśnie do uczuciowy, tam te liczne kochanki, tam się ciągle coś dzieje, to jest po prostu jak z jakiegoś harlekina, natomiast liczyć pieniądze umie.
Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj.
I tam... Duży budżet musi mieć.
Tak, no to jest swoją drogą, to rzeczywiście wymusza, tak? Styl życia wymusza. No, ale okazało się, że król liczyć pieniądze umie i tam wywalczył właśnie znaczące jakby wyłączenie części majątku w ogóle z jakiejkolwiek już kontroli, tak? Bo tam częścią jednak zarządzano wspólnie, a on tutaj do swojej prywatnej przeniósł. Także okazało się, że liczyć pieniądze umie. Tyle tylko, że on właśnie chyba woli jednak te oddawać się tu licznym intrygom osobistym i to najlepiej poza granicami kraju, dlatego że no może z polskiej perspektywy to zabrzmi dziwnie, ale no on większość czasu spędza w Niemczech. On woli Niemcy niż Tajlandię. Tam w Bawarii ma taką swoją siedzibę, hotel tam, czy rezydencję. No i tam spędza dużo czasu, Ostatnio właśnie był taki przeciek, że jak była, czy jak trwała ta ostrzejsza faza pandemii, no to tam król tajski no z liczną świtą żeńską przebywał, tak, w tejże Bawarii. No więc on rzadko bywa w tej Tajlandii. No i z tymi generałami tam były pewne spory, ale o zasadniczo drugorzędne sprawy. Oni są sojusznikami politycznymi, więc się tam w końcu dogadali. Więc z perspektywy armii ten król taki dość jak taki no, dość jakiś tutaj popełniający różne ekscesy, to nie jest aż taki problem. Natomiast problemem jest jednak lud, ludzie, społeczeństwo. Dlatego, że no, że cały ten system się jednak opierał, czy jak w wielu innych krajach azjatyckich, ale tu szczególnie, on się jednak opierał na prestiżu, no, na twarzy, byśmy powiedzieli chińskim porównaniem, no, na tym, że król jest szanowany, jest Bogiem, tak? Czy jest, no, nie oczywiście w europejskim sensie, tylko w dalekowschodnim, czyli jest istotą no, znacznie wyżej, bliżej nirwany, tak? Czy w tej buddyjskiej drabince bytów różni bogowie są wyżej tam w tej drabince, więc jakby no, osobą, która jest szanowana, która wie jak się zachować. No i ten stary król to doskonale utożsamiał, no a nowy nie do końca. I tu jest właśnie problem, no że przez te jego zachowania, przez te jego różnego rodzaju działania, no to ten system się chwieje właśnie tutaj. No że ludzie widzą, że po prostu no nie powiem, że jest nagi, tak, ale że jest, no nie jest tak idealny jak jego ojciec. W efekcie w ramach tych protestów pojawiły się hasła, które były no, w ogóle nie do pomyślenia wcześniej. Wśród haseł było zreformować monarchię. No to jest w ogóle, to jest jakby, nie wiem, jakby o, jakby powiedzieć, że nie wiem, że Maryja nie jest królową Polski, tak, dla wierzących u nas. No nie wiem, to jakby powiedzieć, albo że Jan Paweł II nie jest świętym. No to mniej więcej tak brzmi, tak, w tajskich warunkach. No więc to pierwsza rzecz. Ponadto wśród tych haseł było zlikwidować tajną radę, no to już jest cios w samo serce dla generałów, a także, tu kolejny cios, zrobić audyt majątku królewskiego, plus złagodzić te prawo o obrazie majestatu. No więc takie były te postulaty, no i to już są takie postulaty no, rewolucyjne jakby w tajskich warunkach, dlatego że, no, że one wprost podważają istotę systemu. Co więcej, według różnych sondaży, no to większość społeczeństwa się z nimi zgadza. To tam jest podział mniej więcej 60 do 40. 60 jest za, 40 jest przeciw. Czy to jest szerzej, że 60 jest za obecnym przeciwko obecnemu porządkowi, a 40 za nim. No i to mniej więcej odpowiada rzeczywiście jakby temu podziałowi na żółtych i czerwonych. To znaczy, no, czerwonych jest więcej, tak, w społeczeństwie. A żółtych mniej, ale żółci są establishmentem, w efekcie oni rządzą. No i to jest o tyle ciekawe, że no na dzień dzisiejszy wydaje się, że te protesty przynajmniej zostaną przygaszone, to znaczy, że nie będzie tutaj rewolucji, natomiast jest to o tyle ciekawe, że no to pokazuje, że długofalowo będzie bardzo trudno utrzymać ten model no tej dotychczasowej tej synergii między armią a dworem, no bo właśnie ten najważniejszy filar tego układu, a mianowicie autorytet królewski, no spada mocno i wyraźnie. No i jeżeli już ludzie publicznie domagają się takich rzeczy, no to naprawdę pewne tabu zostało naruszone.
A jakie to może mieć znaczenie dla regionu, to co się teraz dzieje w Tajlandii?
No znaczy teraz mamy i tak pandemię, więc jakby z naszej perspektywy najważniejsza rzecz, czyli turystyka i tak się jest wyłączona, bo ten swoją drogą to też właśnie brak wpływów z turystyki też powoduje gorszą sytuację tajską, dlatego że Tajlandia ma mniej więcej 15%, może nawet więcej PKB ma z turystyki, no więc chwilowo jest to przyblokowane. Natomiast dla regionu jakby nie wydaje się, żeby było aż tak istotne, dlatego że jak rządzili czerwoni, czyli różne emanacje Taksina, no to jakichś wielkich tutaj rewolucji międzynarodowych w Tajlandii, w polityce międzynarodowej i zagranicznej Tajlandii nie było, dlatego no nie wydaje się, tutaj były powiedzmy akcenty większe w przypadku właśnie Taksina, no taka dużo bardziej bym powiedział, ale to bardziej w polityce wewnętrznej, tam na wspieranie tych północnych regionów, gdzie jest jego baza, czy północno-wschodnich. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby to było jakiś tutaj w skali regionu, żeby to groziło jakimiś wielkimi konsekwencjami. To raczej jest przełomowe wydarzenie, ale wewnętrznie w Tajlandii, że to pokazuje, że ten układ królewsko-armijny no, może nie być wieczny. To znaczy, że to teraz to pewnie jeszcze wytrzyma, natomiast no, długofalowo może być trudno utrzymać to bez oczywiście jakichś modyfikacji.
No właśnie, bo kilka miesięcy trwało, zanim zeszłoroczne protesty w Hongkongu przebiły się do nagłówków tytułów gazet zachodniej prasy. Sądzisz, że z Tajlandią może być podobnie, czy to w ogóle jakby nie przedostanie się do głównego nurtu?
Może się przedostać, bo między innymi protesty wspiera diaspora tajska, natomiast nawet jeśli, która się mieszka też na zachodzie, natomiast nawet jeśli się przedostanie, to nie jest ten kaliber sprawy jak Hongkong. No jednak Hongkong, no raz, że tak międzynarodowo ważniejszy, mimo że dużo mniejszy oczywiście od Tajlandii, a dwa, no jednak zostało tu w przypadku Hongkongu, no Chińczycy po prostu zlikwidowali autonomię, którą mieli jeszcze przez ponad 20 lat utrzymywać. W efekcie no to jest takie dość wyraźne było. Dodatkowo jeszcze Hongkong wszedł nam teraz już w tą fazę rywalizacji amerykańsko-chińskiej. No więc w efekcie to jakby no, powoduje zainteresowanie tematem. To jest jedna z bitew, tak, umownie mówiąc, tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej. To powoduje właśnie, że Hongkong jest tutaj atrakcyjnym tematem. No i to, że jest gospodarczo bardzo istotne. To jest w przypadku Tajlandii, no to jakby to jest bardziej sprawa wewnętrzna. Już się na Zachodzie przyzwyczajono do tego, że ta Tajlandia to tak nie do końca jest demokratyczna. No ale Zachód teraz ma naprawdę większe problemy. To już nie są lata 90., kiedy tak można było pouczać wiele krajów z pozycji siły. Dziś Zachód gada zarówno z Prayutem Chan-o-chą, czyli z obecnym premierem Tajlandii, jak i gada z Duterte na Filipinach. Także z punktu widzenia Zachodu nie jest to aż tak istotne, dlatego że, no, że w dużej mierze to już taki poziom emocji już nie jest aż tak silny, że jak ktoś walczy o demokrację w jakiejś części świata, no to oczywiście się go wspiera, natomiast no to już nie jest tak jak w latach 90., kiedy było przekonanie, że, no, że historia jest po stronie Zachodu i że wszyscy prędzej czy później staną się demokracjami, także no to ten optymizm już wyparował w dużej mierze, więc nie wydaje mi się, żeby to miało aż taki potencjał zainteresowania, co nie zmienia faktu, że oczywiście uwagę przykuje, no bo Tajlandia jest globalnie drugorzędnym, ale jednak istotnym krajem. No, Tajlandia w Azji Południowo-Wschodniej to jest trochę tak jak Polska w Europie. No, nie jest to pierwsza liga, ale jak najbardziej druga liga istotna, więc jak najbardziej zostanie to zauważone.
Dziękuję. W takim razie tu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję, Michale, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!